A w studiu wschodnim kolejny gość, dr Grzegorz Gil z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy, kłaniam się nisko.
I zmieniamy zgodnie z zapowiedzią temat. We wtorek prezydent Andrzej Duda wziął udział w 9. szczycie przywódców Europy Środkowo-Wschodniej i Chin. To jest format tak zwany szczyt 17+1. Spotkanie wprawdzie było planowane na ubiegły rok początkowo, no ale oczywiście z powodu pandemii zostało ono przesunięte. Szczyt odbył się w formie wirtualnej. No i ja zapytam na początek, co z niego wynika poza jakimiś okrągłymi deklaracjami o chęci pogłębiania współpracy, panie doktorze.
Szczyt wirtualny, w którym uczestniczyła większa część liderów 17, w zasadzie 18, bo format 17+1 to próba reanimacji, nawet nie rewitalizacji, ale reanimacji tego formatu, który przecież został ogłoszony stosunkowo dawno, bo jeszcze przed ogłoszeniem tej inicjatywy chińskiej nowego jedwabnego szlaku Belt and Road Initiative. Po tych wielu latach już, można powiedzieć, sprawdzam i okazuje się, że te zapowiedzi bardzo huczne obecności chińskich przedsiębiorstw, handlu, który odbywałby się na przy obopólnych korzyściach, no one należą jednak chyba do jakiegoś scenariusza wciąż niezrealizowanego i można tutaj zadawać pytania, dlaczego to się tak, a nie inaczej dzieje.
Podwojenie no tutaj strona polska mówi, no, że współpraca układałaby się lepiej, gdybyśmy mogli zaproponować czy otrzymać od partnerów chińskich realne instrumenty do tej poprawy w nierównowadze, jeśli chodzi o wymianę handlową między Polską a Chinami.
Ja zacząłem troszkę z premedytacją, mówiąc o tej nierównowadze i o tym, że te efekty mogłyby być zupełnie inne. Nie zapominajmy jednak o bardzo dużych dysproporcjach, jeśli chodzi o gospodarkę polską, tą część Europy i Chiny. Nie zapominajmy o innej strukturze gospodarczej, o nieco innych potrzebach, a przede wszystkim nie zapominajmy o tym, że ten deficyt ma charakter strukturalny. Z jednej strony można się oburzać, że pokrycie polskiego importu z Chin polskim eksportem to zaledwie 9%, ale ja chcę zwrócić uwagę, że my tutaj na tym poziomie bardzo ogólnym fetyszyzujemy deficyt w stosunkach handlowych dwustronny.
No bo według tych informacji publikowanych na stronie ambasady RP w Pekinie, Chiny to jest drugi partner importowy Polski, ale jeśli chodzi o eksport, no to jesteśmy w tych relacjach, znaczy te relacje to są na 20. miejscu, jeśli chodzi o...
Tutaj nawet zagłębianie się w statystyki jest nie do końca potrzebne. 30 miliardów dolarów obroty, z czego oczywiście jest tutaj ogromny, monstrualny deficyt. Te obroty miały być w kontekście całej Europy Środkowo-Wschodniej zwiększone w przeciągu 5 lat, to zapowiedź przewodniczącego Xi Jinpinga, do 170 miliardów. Mowa tutaj o podwojeniu eksportu żywności także z Polski. Mowa tutaj o zwiększeniu handlu dwustronnego o 50%. To zasadniczo będą z pewnością półprodukty i przetwory rolno-spożywcze, żywność. I tutaj w ostatnich latach mieliśmy do czynienia przecież, po pierwsze, w roku 2015 deklaracja o strategicznym partnerstwie. Rok później, być może pierwszy krok do tego strategicznego traktowania, zezwolenie i otwarcie chińskiego rynku na polskie jabłka. Gdzieś Lubelszczyzna ma tutaj oczywiście swoje także interesy. Trzeba pamiętać, że Polska zrobiła bardzo dużo, by ten wymagający rynek azjatycki, gdzie jest bardzo duża konkurencja, bo to nie jest tak, że Chińczycy tutaj nas nie wpuszczają, jest po prostu bardzo trudny rynek. I tutaj na pewno trzeba czasu. Przede wszystkim także kierunki pozaeuropejskie i polskiej dyplomacji i też dyplomacji ekonomicznej no nie były wcześniej rozwijane, patrząc na także nasze możliwości i grę przede wszystkim w europejskich rozgrywkach, a nie w rozgrywkach globalnych, rozgrywkach azjatyckich. To się oczywiście zmienia, biorąc pod uwagę globalizację, to, że świat się ścieśnia, biorąc pod uwagę koncepcję nowego jedwabnego szlaku, w której Polska ma swoje niekwestionowane miejsce, biorąc pod uwagę naszą tranzytowość. To tutaj są ogromne szanse. Niemniej jednak tutaj nie chodzi o to, by reperować deficyt, bo tu
no właśnie, to w nie takim razie, to... co powinno być celem naszym w tych relacjach?
Ale z pewnością chodzi o to, by przyciągać kapitał chiński, właśnie te instrumenty finansowania, to jest jedna rzecz, a druga to przyciąganie chińskich inwestycji bezpośrednich typu Greenfield, czyli od zera, ale także przejęcia czy fuzje, biorąc pod uwagę także inwestycje portfelowe, gdzie chiński partner nie miałby większości i to jest ważne, no i tutaj też jest bardzo słabo i to jest bardziej niepokojące, ponieważ jeśli inwestycje zagraniczne w Polsce to jest 13 miliardów dolarów, tak? Jest 13 miliardów dolarów w rok 2019 z liderami takimi jak Holandia, Francja, Niemcy. To chińskie inwestycje w Polsce, napływ tych inwestycji roczny to jest 130 milionów. To jest symboliczna, mikroskopijna kwota i to jest pytanie, dlaczego tak się dzieje. Biorąc pod uwagę chińską obecność ekonomiczną, tu nie mam wątpliwości, że ten format 17+1 kamufluje rywalizację, która odbywa się w tej grupie państw. Nie jest tak, że po stronie europejskiej tej siedemnastki, biorąc pod uwagę akces Grecji w ostatnich latach, mamy tutaj do czynienia z jakimś rodzajem altruizmu, wielkiej miłości. Państwa rywalizują o przyciąganie Chińczyków. Chińczycy też z drugiej strony niuansują swoje podejście. To nie jest wcale tak, że traktują i wrzucają Polskę, Węgry, Czechy, Bułgarię do jednego worka. To oczywiście nie dzieje się w ten sposób. Stosują taktykę marchewki i kija, nieco więcej marchewki w przypadku jednych państw, troszkę więcej kija, choć są tutaj bardzo ostrożni, ponieważ raczkują na obszarze Europy Środkowej. Nie mają też wykształconych instrumentów politycznych, ekonomicznych. Jakby budują swoją pozycję od początku lat 2000, od zera, ze skutkiem na pewno dla siebie kapitalnym, biorąc pod uwagę to, że ten szlak się urzeczywistnia. No i przede wszystkim, co tym szlakiem jest przewożone? Oczywiście towary wyprodukowane w Chinach. Nawiązując do pierwszego wątku, nie zatem zasypywanie deficytu, ale przede wszystkim pięcie się polskich producentów, polskiej gospodarki do góry w tak zwanych globalnych łańcuchach wartości, czyli zwiększanie marży w finalnym rozrachunku, biorąc pod uwagę wartość produktów eksportowanych, tutaj Polska z pewnością mogłaby zyskiwać. Mam wrażenie, że wciąż to przed nami.
Być może też ważniejszym pytaniem, czy może trzeba było też od tego zacząć, kto dziś kogo bardziej potrzebuje, no bo te wskaźniki to jedno, one nam pokazują obraz sytuacji. No właśnie, czy Chiny Europy, czy Europa Chin bardziej jednak?
Ja myślę, że to jest transakcja wiązana w roku 2000, jeśli dobrze pamiętam, 18 czy 19, jeden z oficjeli Unii Europejskiej nazwał Chińczyków systemowym rywalem. Nie mam zatem wątpliwości, że w tym układzie mamy do czynienia z sytuacją win-win, to znaczy Chińczycy nie mogą sobie pozwolić na rezygnację z tak ogromnego rynku, jakim jest Europa, jako przecież półwysep euroazjatycki, z ponad 700 milionami konsumentów. I ta globalna fabryka, jaką są Chiny, potrzebuje przecież zagranicznych konsumentów i to się dzieje poprzez zwiększanie
przepustowości infrastruktury, jeśli chodzi o także Polskę, ale z drugiej strony przecież, biorąc pod uwagę Polaków, Francuzów, Niemców, którzy coraz chętniej korzystają z portali, ze sklepów internetowych, takich jak Alibaba czy AliExpress, trudno tutaj sobie wyobrażać, że w momencie pewnego zaczopowania tych kanałów komunikacji, nierealizowaniu tego projektu, jakim jest One Belt, One Road, że nagle produkcja będzie przeniesiona do Europy, co oczywiście oznaczałoby przecież drożyznę pączkującą, biorąc pod uwagę poziom życia i dużo wyższe koszty produkcji w tej części Europy, wciąż w Europie w porównaniu z Chinami. A zatem to jest układ wzajemnych korzyści, także pewnego ryzyka, biorąc pod uwagę to, że Chińczycy na pewno grają delikatnie na rozbicie jedności w Unii Europejskiej. I tutaj trudno jest się spodziewać, że kładą uszy po sobie. Mają też bardzo bogatą tradycję rozciągania swoich wpływów ekonomicznych, politycznych w przestrzeni azjatyckiej. To tak zwany system trybutarny, państw trybutarnych. No dzisiaj nikt tributu nie będzie płacić Pekinowi, natomiast z pewnością Pekin będzie podkręcać tempo, będzie prędzej czy później stawiał także konkretne warunki, bowiem jest to mocarstwo wschodzące, które z pewnością w perspektywie kolejnych lat będzie miało coraz więcej do powiedzenia w stosunkach międzynarodowych.
Z drugiej strony, jeśli mówi pan o tej delikatności, no to odwracając sytuację, też jest jakiś problem, no bo też słychać te głosy, że sprawa no też wymaga pewnego balansowania, no bo choćby mając w perspektywie jakieś relacje z Amerykanami, no też słyszymy, że nowy prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zapowiada taką ostrą konkurencję Stanów Zjednoczonych z Chinami. No więc to jest też, rozumiem, wyzwanie dla tej drugiej strony, dla Europejczyków, dla Polaków także. Co by tu zrobić, żeby nie drażnić Amerykanów, a jednak biznes z Chińczykami robić?
Ja myślę, że to wcale nie muszą być projekty, które się wykluczają. Biden prawdopodobnie nie będzie się odcinać od tak zwanej inicjatywy Trójmorza, czyli infrastrukturalnego projektu infrastrukturalnego podniesienia poziomu Europy Środkowej, co wcale przecież nie musi oznaczać, że za tym idzie pozbywanie się Chińczyków czy jakiś rodzaj resentymentu. Tutaj wyraźny wątek przy tej inicjatywie i przy naszych także dwustronnych relacjach to przecież jest energetyka. Ten kontekst współpracy z Chinami w formacie 17+1 tego energetycznego wątku tak bardzo nie eksponuje. Niemniej jednak z pewnością zacieśnienie się interesów ekonomicznych, biznesowych po obu stronach jest ewidentne i myślę, że w gąszczu tych interesów Polska może zyskiwać, pokazując po prostu, że nie jesteście jedynym partnerem, z którym negocjujemy. W związku z tym liczymy na więcej.
Liczymy na więcej i patrzymy też, bo wspomniał pan doktor też o tej pewnej roli choćby naszego regionu, no bo też nie sposób nie wspomnieć, jeśli mówimy o relacjach z Chinami, o tych inwestycjach, które są, czy mają być częścią tego nowego jedwabnego szlaku, a przecież mamy tutaj u nas ten suchy port kolejowy w Małaszewiczach, port, który bije rekordy, to wszystkie wskaźniki o tym mówią, bije rekordy przyjmowania dostaw właśnie z Azji, a plany są przecież jeszcze bardziej ambitne. Jaka może być rola tutaj naszego regionu akurat w tych relacjach?
No warto zwrócić uwagę, że w tym roku, jeśli dobrze pamiętam, główny inwestor czeka na pozwolenie na budowę. Mowa tutaj o zwiększeniu przepustowości parku logistycznego Małaszewicza, by zaspokoić rosnący popyt na kontenery, które podróżują z Chengdu do Europy Zachodniej, oczywiście przez Polskę, i tutaj jest to niewątpliwie przypadek i przykład takiej adaptacji proaktywnej, która czyta między wierszami to, co się dzieje, i wypada tutaj przyklasnąć. Nic nie wskazuje na to, że w perspektywie kolejnych lat, nawet jeśli chodzi o efekt pandemii, ten transport lądowy będzie słaby. Wręcz przeciwnie, jestem przekonany, że to jest coś, co jest przyszłością w kontaktach euroazjatyckich, Chin z Europą, i tutaj jest to odrobienie pracy domowej przez Polaków, jeśli chodzi o infrastrukturę. Mówiliśmy już wcześniej o porcie gdańskim, który też przestawia się i przygotowuje się na wypadek tego, że to pociągi mogą rozdawać karty, jeśli chodzi o transport towarowy w przyszłości, niekoniecznie kontenerowce, i też przygotowuje się, dostosowuje się do przyjmowania pociągów, które później mogłyby być dużo szybciej przeładowywane, te ładunki na ciężarówki. Ja nie jestem logistykiem, natomiast jedno jest pewne. Mamy w Polsce ekspertów, mamy pewną myśl i należy po prostu rozmawiać z Chińczykami, rozmawiać z Amerykanami, rozmawiać ze wszystkimi kontrahentami i wyciągać z tego wnioski, podnosić nasz prestiż, pozycje w stosunkach ekonomicznych, nie tylko biorąc pod uwagę to, że polskie płody rolne są dobre, smaczne, zdrowe, ale przede wszystkim też podnosić się, tak jak już mówiłem, w tych globalnych łańcuchach wartości, stawiać też na innowacje, bo z tym przecież nie jest najlepiej.
To oczywiście wyzwanie na kolejne lata, chociaż akurat też w czasie pandemii pewnie trzeba wykorzystywać te elementy współpracy, które pozwalają dobijać targu tam, gdzie to oczywiście można robić, ale o pewnych strategicznych celach też trzeba myśleć perspektywicznie, jak rozumiem. Myślę też, że będziemy także do tego tematu wracać, a tymczasem bardzo dziękuję doktor Grzegorz Gile z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS, był gościem Studia Wschodniego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Piotr Wierzchoń. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.